Odcinek 937 na 7 stycznia 2021 roku pod tytułem Świeccy w Kościele, część pierwsza. Witam bardzo serdecznie w nowym 2021 roku wszystkich wytrwałych słuchaczy i widzów, którzy śledzą niniejszy cykl Duc in Altum. W minionym roku zajmowaliśmy się duchowością życia konsekrowanego, a więc jednego z trzech stanów życia w Kościele. Dziś chcę rozpocząć prezentowanie trzeciego z tych stanów, jakim są świeccy. Choć we wspólnocie Kościoła stanowią oni przytłaczającą większość, niemal 99%, to ich obecność i rola w dotychczasowej praktyce duszpasterskiej i teologii aż do czasu Soboru Watykańskiego II nie była dostatecznie zauważana i ceniona. Zresztą do dziś sami świeccy nie zawsze i w sposób właściwy rozumieją swoją rolę w tej wspólnocie zbawienia, jaką jest Kościół Święty ustanowiony przez Chrystusa. Wielu, nawet gorliwych katolików, mimowolnie ulega laickiej i liberalnej retoryce, która przedstawia mistyczne ciało Chrystusa jak jakąś międzynarodową organizację o charakterze mafijnym. Tymczasem, aby odnaleźć siebie jako świecki w Kościele, trzeba go lepiej poznać, pokochać i weń uwierzyć. Przecież nie na darmo w każdym pacierzu i mszy świętej, ilekroć wyznajemy wiarę, mówimy: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Nie mówimy: wierzę w tego czy innego papieża, aktualnego biskupa czy duszpasterza, lecz wyznaję wiarę w Kościół, wspólnotę zbawienia, którą, jak zapewnił nas Zbawiciel, bramy piekielne nie przemogą. Czym zatem, a raczej kim jest Kościół Święty? Ojcowie Soboru Watykańskiego II, którzy postawili sobie właśnie to samo pytanie, odpowiedź na nie rozpoczęli od słowa mysterium. Termin ten w języku polskim najczęściej tłumaczy się jako tajemnica, czyli to, co jest znane nielicznym, a pozostaje zakryte przed szerszym ogółem. Zwykle słowo tajemnica kojarzone jest ze sferą poznawania. Tymczasem grecki termin mysterion, który jest przedmiotem naszej uwagi, i jego łaciński odpowiednik mysterium, tak jak posługują się nim święty Paweł Apostoł i ojcowie Kościoła, wskazuje na sposób udzielania się Boga ludziom w historii. Soborowa konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium stwierdza, że misterium Kościoła Świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapoczątkował swój Kościół, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa Bożego obiecanego od wieków. Ojcowie soborowi zrezygnowali z definiowania natury Kościoła, natomiast ukazują go jako rzeczywistość złożoną, w której zrasta się pierwiastek ludzki i boski. By przybliżyć tę złożoną rzeczywistość Kościoła, określanego jako lud Boży, cytowany dokument posługuje się biblijnymi obrazami, takimi jak owczarnia, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus, rola uprawna, na której rolnik niebieski zasadził Kościół jako winnicę wybraną, budowla Boża, dla której sam Chrystus stał się kamieniem węgielnym i na nim apostołowie dalej budują Kościół, świątynia, górne Jeruzalem, oblubienica niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował i zjednoczył ze sobą nierozerwalnym węzłem i nieustannie żywi i pielęgnuje. Godne uwagi jest to, że Sobór, opisawszy misterium Kościoła, cały czwarty rozdział wspomnianej konstytucji Lumen Gentium poświęca katolikom świeckim. Po raz pierwszy w 2000-letniej historii Kościoła zwrócono na nich uwagę jako lud Boży oraz istotny element tej mistycznej budowli. Dokument zauważa, że świeccy bardzo przyczyniają się do dobra Kościoła. Następnie podejmuje próbę zdefiniowania, kim oni są, ucząc, że przez pojęcie świeccy rozumie się tutaj wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego, a więc życia konsekrowanego, prawnie ustanowionego w Kościele. Są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Zatrzymajmy się chwilę nad tymi słowami. Zauważmy, że Sobór, definiując stan ludzi świeckich, czyni to najpierw w sposób negatywny, to znaczy przez odróżnienie ich od kapłanów i osób konsekrowanych. Oznacza to, że świeckimi są ci, którzy nie są ani kapłanami, ani osobami Bogu poświęconymi przez konsekrację. Bardzo ważne jest podkreślenie, że wierni świeccy swój status w Kościele nabywają przez chrzest święty, który włącza ich w Chrystusa. Stają się pełnoprawnymi członkami wspólnoty zbawienia i mają w niej bardzo odpowiedzialne zadanie, jak najbardziej aktywne, a mianowicie realizację potrójnego posłannictwa Chrystusa – kapłańskiego, prorockiego i królewskiego. Są bowiem, jak napisał święty Piotr w swoim liście, wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszali dzieła potęgi Tego, który wezwał ich z ciemności do przedziwnego swojego światła. Następnie soborowy dokument podejmuje próbę pozytywnego zdefiniowania świeckich, zauważając, że ich specyfiką jest ich świecki charakter. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi pomyśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i zadań świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których utkana jest ich egzystencja. Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję, kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn od wewnątrz niejako, przyczyniali się do uświęcania świata i tak przede wszystkim świadectwem życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały pomyśli Chrystusa oraz służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. To słowa z konstytucji Lumen Gentium. To bardzo piękny tekst, który teologicznie głęboko określa specyficzną rolę ludzi świeckich w Kościele i świecie. Jeszcze raz pochylmy się nad przytoczonymi słowami. Jest w nich bowiem kilka ważnych tez dla duchowości ludzi świeckich. Najpierw jasno określono specyficzne zadanie ludzi świeckich. Jest to szukanie i budowanie Królestwa Bożego w świecie, które polega na zajmowaniu się wszystkimi sprawami świeckimi, a więc należącymi do świata, tak, aby były one zgodne z Bożym porządkiem. Jako sposób ojcowie soboru wskazują bycie od wewnątrz, na zasadzie ewangelicznego zaczynu, przede wszystkim przez dawanie świadectwa życia w zjednoczeniu z Chrystusem. Oznacza to, że dzięki świeckim, którzy są w Kościele i stanowią Kościół, oraz dzięki ich zaangażowaniu w sprawy doczesne, aktualizuje się dzieło zbawienia świata, dla którego Chrystus ustanowił swój Kościół. Z tego wynika, że świeccy nie są w Kościele jakąś bezwładną masą, którą duchowieństwo i osoby konsekrowane na różne sposoby usiłują poruszyć, pobudzić do działania, ale są potężnym, choć jakby uśpionym dynamizmem. Niektórzy z uczestników obrad soborowych przed ponad 50 laty mówili o laikacie, że to śpiący olbrzym, którego trzeba obudzić i pozwolić mu działać. Oczywiście nie według jakiegoś widzimisię, ale zgodnie z nauką Chrystusa, do ukazywania której zobowiązani są kapłani i osoby konsekrowane. Mówi o tym w dalszym ciągu cytowana tu Konstytucja Lumen Gentium, w której czytamy, że apostolstwo świeckich jest uczestnictwem w zbawczym posłannictwie Kościoła i do tego apostolstwa sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowanie. Apostolstwo więc, jako trud przybliżania Królestwa Bożego, jest również zadaniem ludzi świeckich. Także oni są apostołami na równi z tymi, których Bóg wybrał sobie na własność. Każdy, kto został ochrzczony, a następnie namaszczony Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania, jest wezwany do bycia sługą i świadkiem Zbawiciela. Nikt zatem, bez szkody dla swej duszy i bez ryzyka utraty zbawienia, nie może wymówić się od obowiązku głoszenia Chrystusa całym swoim życiem na zasadzie świadectwa. Taka perspektywa, którą roztaczali ojcowie II Soboru Watykańskiego przed ponad pół wiekiem, niebawem, w następnych dziesięcioleciach, zaczęła wydawać błogosławiony, obfity plon w postaci rzeczywistego ożywienia, zaangażowania ludzi świeckich, zwłaszcza w postaci różnorodnych ruchów religijnych, dzieł apostolskich czy pracy misyjnej. Ten kierunek szczęśliwie nadal się rozwija i można przypuszczać, że stopniowo będzie się zmieniać oblicze Kościoła Świętego zgodnie z tym, jak pokieruje nim Duch Święty, który żyje w Kościele jak dusza w ciele. Oczywiście zawsze jest ryzyko nieuświadomionego albo niestety celowego sprzeciwiania się jego natchnieniom ze strony niektórych nieodpowiedzialnych świeckich, którzy w Kościele dostrzegają jedynie przestrzeń do działania dającego im satysfakcję i określone korzyści. Na szczęście jest to tylko margines. Tym bardziej więc trzeba odkrywać misterium Kościoła, aby odnaleźć w nim swoje miejsce, jakie wyznaczył nam Pan. I temu mają służyć prowadzone tu rozważania.